zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Poruszanie się w zgodzie z naturą to w wielkim, wielkim skrócie wykonywanie takich ruchów i takiej aktywności fizycznej, która jest zgodna z naszą indywidualną potrzebą, z naszymi możliwościami, preferencjami, co oznacza także szanowanie swoich granic, słuchanie sygnałów płynących z ciała i dostosowywanie się do warunków, które ciągle się zmieniają. To bowiem sprzyja zdrowiu, dobremu samopoczuciu i ogólnie pojętej harmonii. Istnieje naprawdę wiele badań, które pokazują, że ciało poruszające się w zgodzie z naturą korzystnie wpływa na różne aspekty naszego życia, bo to i zdrowie fizyczne wchodzi w grę, poprawia się kondycja, siła, gibkość, równowaga, koordynacja organizmu. Tutaj także mówi się o zdrowiu psychicznym, ponieważ taki ruch wpływa na nastrój, redukuje stres, lęk, podnosi samoocenę, zwiększa w ogóle motywację i kreatywność i koncentrację, no i wspomaga rozwój osobisty. Ważne jest także zdrowie społeczne, bo taki naturalny ruch to potem ułatwienie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. W ten sposób także buduje się zaufanie, łatwiej o współpracę, pojawia się poczucie przynależności, no i można łatwiej rozwiązywać konflikty i radzić sobie z tak zwanymi trudnymi sytuacjami. Aby poruszać się w zgodzie z naturą naszego ciała, nie trzeba uprawiać żadnego konkretnego sportu czy konkretnych ćwiczeń, chociaż oczywiście można. Ważne jest, żeby znaleźć taką formę ruchu, która najzwyczajniej w świecie sprawia nam przyjemność i pasuje do tego stylu życia, któremu ufamy. I uwzględnia też to, co można nazwać naszymi potrzebami. Czy to może być spacer, bieganie, joga, pływanie, pilates, czy łyżwy, czy narty teraz, czy ewentualnie golf, albo szachy, brycz, kręgle, bilard, żonglerka, czy hula hop. Wszystko to może być, nawet zabawa z domowymi zwierzętami, byle w ruchu. Możliwe, że jeżeli się tak mocno zastanowimy, to bardzo łatwo znajdziemy taką aktywność, która będzie dla nas absolutnie naturalna i w ogóle będzie w zgodzie z naturą. Ale dla pewności o sprawy natury i ciała wypytamy edukatorkę ruchu.
W zgodzie z naturą.
Ksymyna Wojtkowska naukowo zajmuje się kognitywistyką, a poza wszystkim innym zajmuje się też i prowadzi specjalne zajęcia ze świadomości ciała. I w zgodzie z naturą będziemy sprawdzać, ile w tym jest natury, ile w tym jest naszych ludzkich wysiłków i co można zrobić z tym naszym myśleniem o środowisku naturalnym, jakim jest ciało. Od czego możemy zacząć tę historię, żeby opowiedzieć, że ruch jest ważny i że ruch to jest też dbanie o mózg albo świadomość?
Zaczęłabym od tego, że nie ma innego sposobu na bycie w świecie niż bycie w ciele. To znaczy, że nasze procesy umysłowo-poznawcze są umiejscowione w tym ciele. Nasz wzrok, dotyk, smak, czyli podstawowe zmysły, jak i bardziej złożone procesy poznawcze i umysłowe, takie jak język, spostrzeganie, racjonalne myślenie. To wszystko dzieje się w naszym ciele. I czymś, co jest podstawą naszego bycia w świecie, jest ruch. Nieustannie oddychamy, nieustannie toczą się różne procesy fizjologiczne, które są tym ruchem.
My się w ogóle czasami niepokoimy tym, że następują w ciele jakieś procesy, o których można powiedzieć, że są naturalne, że są absolutnie w zgodzie z naturą, a nam się to kojarzy z wydzielinami, z brudem, albo z tym, że jesteśmy tacy niezgrabni. Jak to pogodzić? Jak na siebie samych można popatrzeć inaczej?
Istotną częścią moich zajęć ze świadomości ciała jest właśnie pozwolenie bycia w tym ciele, pozwolenie troszeczkę, aby te procesy fizjologiczne i te potrzeby ciała troszeczkę nami rządziły, czego nie możemy zrobić zawsze w momencie, kiedy jesteśmy, prawda, w pracy, na uczelni, w różnych miejscach publicznych, gdzie trzeba troszeczkę trzymać te ryzy i różne zachowania, takie jak na przykład ziewanie, jak głośne oddychanie, przeciąganie się, mogą być różnie odebrane. Ja zachęcam do tego, aby dać temu przyzwolenie, aby jak najczęściej z tego korzystać, ponieważ to są po prostu mechanizmy fizjologiczne, dzięki którym regulujemy swój stan organizmu. To są naturalne potrzeby, które w momencie, kiedy zostaną zrealizowane, poprzez właśnie na przykład to ziewnięcie, już przechodzimy do kolejnego stanu, tamten jakby puszczamy.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Dlaczego zainteresowałaś się ciałem i umysłem?
Och, to jest bardzo długa droga. Tańczę w zasadzie 25 lat, a mam 28, więc bardzo wcześnie zaczęłam tańczyć. I miałam bardzo różne doświadczenia w związku z tańcem. Też nauka tańca jest pewnego rodzaju treningiem ciała, czyli wprowadzamy pewne restrykcje ruchowe. Do czasów takich licealnych tańczyłam. Następnie miałam przerwę i po tej przerwie wróciłam do tańca już w taki bardziej świadomy sposób, ponieważ jak byłam dzieckiem, wiadomo, jest się zależnym od swoich instruktorów, od pewnego sposobu przekazywania tej wiedzy tanecznej. I nie ma tam miejsca, przynajmniej wtedy nie było tam miejsca na właśnie jakieś potrzeby ciała, tylko wiadomo, że jest młody człowiek, chcemy go nauczyć jak najlepiej tańczyć, aby ten chłonny umysł i chłonne ciało jak najwięcej rzeczy przyswoiło, również ruchowo. Z perspektywy czasu widzę, że to nie było dla mnie dobre. Być może są różne osoby, są różne temperamenty, różne wrażliwości i wiele osób odnajduje się w ciężkich treningach, które bazują na dyscyplinie, na rygorach. I w momencie, kiedy później już tak świadomie wróciłam do tańca, ja już lepiej siebie znałam, ja już wiedziałam bardziej, czego potrzebuję, czego chcę i w jaki sposób chcę podchodzić do tego ruchu i tańca.
Powiedzmy sobie, bo to jest dla mnie dosyć odkrywcze, że ciało ma swoje potrzeby i swój naturalny ruch. Który jest naszą naturą, bo też każdy, wiemy z obserwacji, rusza się inaczej. Inni są szybcy i nerwowi, są tacy, którzy są powolni, melancholijni, nawet w geście sięgania po filiżankę kawy. A taniec jest sposobem na to, żeby zmusić ciało do określonych sekwencji, takich nienaturalnych. Można jakoś to pogodzić, żeby być naturalnym, a jednocześnie być tancerzem?
Ja nie jestem profesjonalną tancerką. Mimo, że tyle lat tańczę, to nie uważam siebie za taką osobę. Jestem bardziej edukatorką ruchu. I właśnie tego ruchu, można powiedzieć, naturalnego. Jeżeli nawet tancerz jest bardzo elastyczny w tym ruchu, plastyczny, wiele potrafi, to wcale nie oznacza, że ma tą świadomość ciała na wysokim poziomie. Może mieć, oczywiście, ale może mieć też na przykład po prostu rozwiniętą kontrolę tego ciała na wysokim poziomie. I to trzeba też rozróżnić. Jest też taniec bardziej właśnie bliżej nas, taki naturalny, ruch autentyczny, który jest dostępny dla każdego, niezależnie czy wcześniej tańczył, czy w ogóle uprawiał jakikolwiek sport. Jest to dostępne.
Jak to znaleźć w sobie?
Na swoich zajęciach korzystam z różnych narzędzi ze względu na moje doświadczenie taneczne. Często to są narzędzia związane z tańcem, wykorzystywane w tańcu na przykład współczesnym. Oprócz tego techniki oddechowe, dotyk oraz bardzo istotna dla mnie rzecz, czyli notowanie swoich spostrzeżeń oraz wymiana ich w grupie, ponieważ uważam, że też ta świadomość ciała. Jedno to jest poznać siebie, ale jeżeli nawet coś odczuwamy w ciele, to jednak w konfrontacji z innymi doświadczeniami, z doświadczeniami innych osób, możemy gdzieś siebie umiejscowić z tą świadomością ciała.
Czy możemy poradzić komuś, kto chciałby poczuć, jak to jest w ogóle być na luzie w ciele? Bo rzeczywiście te wszystkie obostrzenia, które mamy społeczne, czyli że nie ziewamy podczas rozmowy, bo druga osoba pomyśli, że się nudzimy, a nie, że chcemy dotlenić mózg. Nie machamy z nienacka rękoma w urzędzie, bo widzimy na świrów, a po prostu chcemy się przeciągnąć. Więc tych rzeczy nie możemy zrobić, a z drugiej strony one nam są potrzebne. Jak to w ogóle pogodzić? Czy po prostu znaleźć sobie godzinę dziennie na to, żeby się poprzeciągnąć? W zgodzie z własną naturą, czy pozwalać sobie w jakiś inny sposób i praktykować jakieś ćwiczenia w takim mikrowymiarze, nie tylko grupowym?
To już zależy od osoby, która się na to decyduje. Osobiście daje swojemu ciału tą przestrzeń. W momencie, kiedy potrzebuje się przeciągnąć, to się przeciągam. Może nie robię tego aż tak ostentacyjnie, ale daję sobie tą przestrzeń. I w pociągu, i na uczelni, jak tylko mam przerwę, to po prostu staję i robię nawet jakieś proste ćwiczenia. Można powiedzieć, zażywam takie ruchowe espresso, żeby się pobudzić, żeby dać ciału też tą przestrzeń ruchową. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy ta godzina dziennie, też mam taką myśl, że dla jednych osób tutaj też się wkrada takie podejście do ciała, które traktuje trochę to ciało jak narzędzie, a nie jako podmiot, który właśnie ma pewne potrzeby. W związku z tym jestem bardziej za tym, aby nauczyć się właśnie różnych narzędzi, dzięki którym możemy regulować swoje ciało i korzystać z nich. Dla jednych osób może wystarczy ta godzina i rzeczywiście taka regulacja regularna w wyznaczonym czasie, ale ja jestem raczej zwolenniczką takiego reagowania na bieżąco. Uważam, że od załóżmy godzinnego jakiegoś treningu lepsze jest nawet 10 minut po prostu rozciągnięcia się rano, żeby nie rezygnować z tego ruchu, nawet jeżeli nie mamy czasu albo przestrzeni na to, tylko po prostu skorzystać z tego, co mamy. Niech to będzie właśnie 10 minut rozciągania się rano, albo nawet 5. Nawet już taki mały, można powiedzieć, skupienie na tym ciele może zrobić dużą różnicę.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czy są takie proste ćwiczenia warte podpowiedzi, żeby słuchacze mogli sobie teraz, nawet słuchając nas, zrobić kilka takich ruchów, które byłyby pomocne do znalezienia w sobie tej natury ruchu własnej, osobistej?
Z takich ćwiczeń akurat pomyślałam o kręgosłupie. Często dużo teraz siedzimy, jesteśmy skupieni przy laptopie, przy innych urządzeniach. To jest taki podstawowy, czyli po prostu skłon do dołu, w lekkim rozkroku, puszczenie tej głowy, puszczenie karku, kręgosłupa, można na ugiętych nogach i lekkie pobujanie się w prawą i lewą stronę. Już takie coś rozluźni nam ten kręgosłup. A jeżeli chodzi o takie ćwiczenia, które pozwolą nam bardziej zacząć rozwijać tą relację z ciałem, to chyba najprostsze, żeby z zamkniętymi oczami po prostu wsłuchać się w ciało i zacząć poruszać się w taki sposób, w jaki to ciało chce się ruszać. Czyli taki, można powiedzieć, spontaniczny taniec, nawet bez muzyki, spróbować wsłuchać się w to ciało i poruszyć się w taki sposób.
Gdy zbiera się grupa i jest gotowa do pracy, co mówisz na początku?
Jeżeli ktoś przychodzi na takie zajęcia, to coś jednak skłania do tego, żeby rozwinąć tą świadomość ciała. Pobudki są różne. Nie tylko są to osoby, które potrzebują na przykład właśnie wyciszenia. Może właśnie potrzebują pobudzenia. Mimo że ja mam jakieś swoje cele, które realizuję, to przede wszystkim skupiam się na celach tych osób i na ich potrzebach. Dlatego na początek zajęć pytam się, jak się mają dzisiaj, czego właśnie potrzebują. I często, prawda, coś, co sobie przygotowałam na dane zajęcia, zupełnie widzę, że dzisiaj nie pójdzie i zmieniam wszystko, bo wiem, że potrzebujemy na przykład lekkiego pobudzenia. Więc to też jest taka praca z intuicją. Jak ja się czuję, jak ja odbieram też innych, którzy przychodzą na moje zajęcia, co się dzieje u nas cieleśnie, emocjonalnie, żeby ten stan jakoś albo transformować, albo wykorzystać.
Otworzyłaś przewód doktorski. Czy tu ci się te ścieżki jakoś łączą?
Oczywiście. Myślę, że bardzo istotne tutaj jest moje wykształcenie socjologiczne. Takie, można powiedzieć, kondycjonowanie ciała, wprowadzanie w pewne schematy ruchowe, to, że żyjąc w mieście mamy na przykład mniejszy dostęp do natury. Nie jesteśmy tak bardzo podporządkowani tym naturalnym cyklom, czy dobowym, czy zmianom pory roku, ponieważ po prostu życie w mieście tego od nas wymaga. Ciekawym przykładem są pory roku, kiedy wiadomo, że po prostu jesienią, zimą mamy mniej energii, możemy mieć też gorszy nastrój, a często nie przyzwalamy sobie na po prostu gorsze samopoczucie i myślimy o jeju, co jest z nami nie tak, dlaczego jestem ciągle zmęczona, zmęczony, musimy zmieniać swoje plany, bo po prostu jesteśmy zmęczeni. Moje podejście jest takie, że im większe po pierwsze zrozumienie tego, że po prostu to jest naturalny cykl naszego funkcjonowania i taka akceptacja tego naprawdę może nas odciążyć od jakichś takich niepotrzebnych poczucia winy w związku z naszym funkcjonowaniem. I też wracając do tej socjologii, to co jest istotne, to funkcjonowanie w takim środowisku miejskim, ale też, co jest bardzo istotne, konieczność większej kontroli i zarządzania swoimi emocjami sprawia, że często musimy ignorować te sygnały z ciała, aby tym dobrze zarządzać. I to powoduje, że oddalamy się od swojego ciała, mamy mniejszą świadomość swojego ciała.
Czyli jesteśmy dalej od swojej natury niż bliżej.
Tak.
A co daje skomunikowanie się?
Przede wszystkim, tak patrząc przez moje motywacje, to jest po prostu niesamowicie przyjemne. Takie bycie ze sobą, bycie w ruchu, kontemplacja tego, co się dzieje w naszym ciele, jest po prostu niesamowicie przyjemna i ciekawa, ponieważ zauważamy te wszystkie procesy, które się dzieją, które często pomijamy w jakimś biegu życia, a podczas takich zajęć możemy się skomunikować ze sobą. Co więcej, to jest też proces, żeby korzystać z tej świadomości ciała na co dzień. To się nie dzieje od razu, więc potrzebujemy czasu i później świadomość ciała ma też istotną funkcję, jeżeli chodzi o rozpoznawanie emocji, ponieważ emocje również to jest reakcja fizjologiczna, która występuje w ciele. I w momencie, kiedy nauczymy się rozpoznawać szybciej te emocje, nauczymy się pewnych sposobów, jak możemy wykorzystać później tą naszą wiedzę i na przykład zmienić tą emocję, albo tak naprawdę po prostu przeżyć odpowiednio. Powiedziałabym, że nawiązując właśnie do tej kontroli emocji, do takiej pracy emocjonalnej, która jest wymagana od nas na co dzień, to powiedziałabym, że przejście przez świadomość ciała do tej kontroli jest w zgodzie z nami i możemy sami wypracować pewne schematy, jak możemy na przykład siebie ukoić, czy siebie pobudzić, w zależności od tego, co potrzebujemy. A w innym przypadku, kiedy po prostu odłączamy się od swojego ciała, jest to, można powiedzieć, nawet takie autoprzemocowe.
Mocno powiedziane, ale to oznacza, że jeżeli czujemy w środku dnia, w środku pracy, nawet jeżeli są ludzie dookoła, że musimy wstać i się zwiesić w dół, żeby kręgosłup się rozprostował, to zróbmy?
Oczywiście to zależy od sytuacji, to zależy od osoby. Też nie namawiam do nagle jakichś dziwnych zachowań odbiegających od naszego normalnego funkcjonowania, że rzucamy wszystko i zwieszamy się głową w dół, bo po prostu no, tak nie wygląda życie. Musimy jakoś zweryfikować nasze potrzeby z rzeczywistością, z tym, co możemy zrobić. Ale namawiam do tego, aby poszukać swoich sposobów, swoich możliwości, aby takie praktyki wcielić w życie i aby mieć tą uważność na swoje ciało.
W zgodzie z naturą.
Niezależnie od tego, jaką formę ruchu wybierzemy, to ważne jest, żeby pamiętać o kilku zasadach, które pomogą nam ruszać się w zgodzie z naszą naturą. Po pierwsze, słuchamy swojego ciała, czyli zwracamy uwagę na to, co czujemy, jak reaguje ciało na ruch, jakie są potrzeby tego ciała i jakie granice. Nie można zmuszać się do ruchu, który nam nie odpowiada, ani przeciążać się nadmiernie, ani zaniedbywać swojego ciała. Trzeba dostosować intensywność, czas i częstotliwość ruchu do swoich możliwości i do tego, czego potrzebujemy przy okazji. Odpowiednie nawodnienie, odżywianie regenerują także ciało. Po drugie, trzeba się bawić ruchem, czyli nie traktować ruchu jako obowiązku, jako kary, czy jako środka do osiągnięcia jakiegoś celu, czyli myślenie o tym, że schudniemy, jeżeli pomachamy trochę nogami i rękoma, no to nie będzie do końca taka naturalna rzecz i nie do końca w zgodzie z naturą, bo traktowanie ruchu jako źródła radości, pewnego rodzaju przygody, to jest to, o co chodzi. Fajnie jest odkrywać nowe formy ruchu, eksperymentować z dziedzinami sportowymi, muzykę zmieniać, tempo, kierunek, rytm, rekwizyty, no i nie skupiać się na wynikach. Fajnie jest je kontrolować, ale bez takiego wielkiego skupienia. No i najważniejsza trzecia rzecz, łączymy się z naturą, czyli fajnie i dobrze, jeżeli mamy możliwość poruszania się na świeżym powietrzu. W takiej aurze jak teraz, to spacer będzie bardzo w porządku, ale jeżeli tylko wyjdzie troszeczkę słońca, warto z tego korzystać. Wiatr, deszcz, śnieg, trzeba się tylko odpowiednio ubrać. Warto odczuwać kontakt z naturą i podziwiać to, co jest w niej piękne, wdychać zapachy, nawet jeżeli nie jest ich tak dużo jak wiosną czy latem. Słuchanie dźwięków, czyli swoista dźwiękoterapia, nawet jeżeli to są dźwięki parku miejskiego, to i tak to może nam przynieść rodzaj ulgi, będąc rodzajem przygody. Korzystamy zatem z tego, co jest dookoła, a poruszanie się w zgodzie z naturą powinno poprawić nam jakość życia. To jest sposób na wyrażanie siebie, na komunikowanie się z innymi i w ogóle ze światem, ale to też jest sposób na przygotowanie się do świąt, na relaks. Może także to jest pomysł na miłe, noworoczne postanowienie, do czego bardzo zachęcam. Miłka Malcan.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.